Od półtora roku trwa spór o podwyżkę opłat za wodę i odprowadzanie ścieków w Białymstoku i gminie Wasilków. Na taryfę zaproponowaną przez Wodociągi Białostockie nie zgodził się regulator rynku. Wody Polskie uznały, że skala podwyżki i jej powody jest nieuzasadniona. Impas trwa i wszystko wskazuje na to, że sprawę rozstrzygnie dopiero sąd. A o tym, czego dotyczy spór oraz od kiedy więcej będą płacić mieszkańcy Białegostoku i gminy Wasilków za wodę i odprowadzanie ścieków, powiemy w dzisiejszym programie Wersja Lokalna. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Przez telefon łączymy się z Joanną Kidzińską, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w studiu gościmy prezes spółki Wodociągi Białostockie Beatę Wiśniewską. Witam panie.
Dzień dobry pani, dzień dobry pani dyrektor.
Zacznijmy od podstawowego pytania. Dlaczego już półtora roku trwa ustalanie taryfy opłat? Może najpierw pani dyrektor.
Witam państwa serdecznie. Tak jak wspominałam w piątek na konferencji prasowej, głównym powodem odrzucenia wniosku taryfowego jest zła konstrukcja taryfy. I nad tą złą konstrukcją taryfy chciałabym się w głównej mierze pochylić. Chciałabym, żeby mieszkańcy odebrali naszą intencję nie jako blokowanie taryfy, zupełnie bezpodstawne i przetrzymywanie wodociągów białostockich specjalnie, żeby nie miały tej taryfy. Proszę państwa, Wodociągi Białostockie nie wydzieliły grupy osobnej taryfowej dla mieszkańców, którzy rozliczani są z przeciętnych norm zużycia, czyli inaczej mówiąc tych, którzy nie mają wodomierza. I mieszkańców, którzy mają e-faktury, nie mają osobnej grupy taryfowej. Czyli inaczej mówiąc, część opłat za jednych mieszkańców płacą inni mieszkańcy. I to jest podstawowy problem, z którym my tutaj się zdarzamy, jeżeli chodzi o konstrukcję taryfy. Mamy na ten moment bardzo dużo wyroków sądowych, które mówią o tym, że te grupy taryfowe niestety muszą być wydzielone. Pozostałe zarzuty, które państwo, białostockie wodociągi jako strona postępowania i prezydent miasta otrzymali, są to zarzuty dotyczące amortyzacji, wydzielenia kosztów wód opadowych i roztopowych. No, chcielibyśmy przede wszystkim rozmawiać o zmianie konstrukcji taryfy, czyli w zupełnie innym wydzieleniu grup taryfowych, żeby jedni mieszkańcy nie płacili za drugich mieszkańców. Nie rozmawiajmy o podwyżce jako procentowym udziale, bo w tym momencie to jest bezproduktywne.
Także panie prezes, czy faktycznie jest tak, że jedni mieszkańcy będą płacić za drugich?
Dzień dobry pani dyrektor, dzień dobry pani redaktor. Witam wszystkich mieszkańców Białegostoku i naszych odbiorców jednocześnie. Chciałabym się odnieść może na początek do pytania pani redaktor, dlaczego tak długo trwa proces zatwierdzania taryfy. Tak, proszę państwa, Wodociągi Białostockie złożyły wniosek 12 lutego 2021 roku, także praktycznie półtorej roku procedujemy. I dlaczego to tak długo trwa? I tu bym chciała się odnieść do, może zarzucić, chociaż mówię, nie chciałabym zaogniać nadal sytuacji, ale proszę państwa, mogę powiedzieć o przewlekłości postępowania. Pierwsze odwołanie, które złożyliśmy do dyrektora, do Polskich Wód w Warszawie, jako do drugiej instancji, złożyliśmy prośbę o rozpatrzenie naszej skargi w lipcu. Skarga została rozpatrzona, dostaliśmy decyzję 19 listopada. My jako wodociągi zawsze w terminie odpowiadaliśmy na liczne pisma, na liczne prośby uzasadnienia. Składaliśmy w terminach, chociaż były to często bardzo krótkie terminy, ale w terminach składaliśmy wszelkie nasze odpowiedzi, wyjaśnienia.
A termin powinien być 45-dniowy?
Termin powinien być 45-dniowy na zatwierdzenie taryfy. Również uważamy, że ten termin 45-dniowy został przekroczony. Również złożyliśmy skargę na przekroczenie tego terminu. Obecnie oczekujemy na rozprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, bo uważamy, że organ już w pierwszej instancji ten termin 40-dniowy przekroczył. Dlatego tutaj pani redaktor, drodzy mieszkańcy, ten proces tyle trwa, także dochodzimy już do tych kilkunastu miesięcy, czyli prawie półtorej roku.
Czyli zanim przejdziemy do tej złej konstrukcji taryfy, pani dyrektor, czy faktycznie zgadza się pani z tym zarzutem, że przewlekacie w czasie wydawania decyzji?
Nie, dlatego że jeżeli chodzi o rozpatrzenie skargi, to zgodnie z KPA jest to 30-dniowy termin, a w przypadku jakichś bardzo skomplikowanych spraw może być przedłużony do 60 dni. A wybaczcie Państwo, ale sprawa wodociągów białostockich była dla nas priorytetowa i wydanie byle jakiej decyzji w terminie 30-dniowym według mnie jest zupełnie bezprzedmiotowe. Rozpatrywaliśmy ją wnikliwie i musicie Państwo przyznać, że skoro wydaliśmy decyzję, która w swojej objętości ma 85 stron, więc było to wnikliwe, dogłębne badanie całego wniosku taryfowego z dokładnym wskazaniem, które składniki i jakie były źle skonstruowane. 85-stronicowy dokument. Jest to ewenement na skalę całej Polski i wymagał on jednak czasu i dogłębnej analizy. W ciągu 30 dni nie mogliśmy wydać takiej decyzji.
Ale byłaby tutaj pani...
albo niedokładna, albo nie, nie. I już w tym momencie, jak nasza decyzja była wydana, jak pani prezes mówi, w listopadzie, wtedy przysługiwało państwu odwołanie do sądu od naszej decyzji.
Odwołanie dopiero kilka dni temu.
Pani dyrektor, z całym szacunkiem, od lipca do 19 listopada to jest trochę więcej niż 60 dni. I rzeczywiście przysługiwało nam oczywiście odwołanie do sądu, z tym, że chciałabym przypomnieć, że decyzja pana prezesa polegała na tym, że cofnięto nas do pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Także pójście w tamtym momencie do sądu to tylko przedłużyłoby jeszcze o co najmniej kilka dobrych miesięcy, bo przypomnę, że to jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a nie przyspieszyło rozpatrzenie tej decyzji. Także wolaliśmy złożyć poprawiony wniosek i ponownie udać się o rozpatrzenie, tak wreszcie zgodnie z decyzją pana prezesa, do Regionalnego Zarządu u nas w Białymstoku.
To na czym polega...
Jedno?
Tak, oczywiście, pani dyrektor.
Pani prezes, czy złożyliście poprawiony wniosek? Bo poprawiony wniosek w zakresie konstrukcji taryfy i zmniejszenia lub powiedzmy nawet zmiany cen za wodę i ścieki był złożony tylko raz w czerwcu.
Pani dyrektor, w czasie ponownego rozpatrzenia, czyli mówimy już o pierwszych miesiącach tego roku, organ pierwszej instancji w żadnym z piśmie nie prosił nas o złożenie poprawionego wniosku, o co my zresztą sami prosiliśmy. Organ pierwszej instancji prosił nas tylko o przedstawienie kolejnych uzasadnień, co zresztą kilkakrotnie żeśmy uczynili. My sami prosiliśmy o zawieszenie postępowania, żeby umożliwił nam organ pierwszej instancji złożenie poprawionego wniosku w związku ze zmianą na nowy okres obrachunkowy. Niestety organ pierwszej instancji odmówił nam, co zresztą w obecnie złożonej skardze też ten temat poruszamy.
To powróćmy do złej konstrukcji taryfy. Czy faktycznie niektórzy mieszkańcy płacą za wodę odprowadzanie ścieków, za wodę innych mieszkańców? Bo nie ma tego podziału na grupy mieszkańców z wodomierzem i tych bez wodomierza.
Proszę Państwa, więc chciałam tutaj absolutnie zaprzeczyć, żebyśmy mieli skrośne finansowanie, czyli to, że jedni mieszkańcy płacą w taryfie za drugich mieszkańców. I chciałabym po kolei odnieść się do tutaj wszystkich kwestii poruszanych przez panią dyrektor. Jeżeli chodzi o kwestię wprowadzenia tych abonamentów, my na kilkadziesiąt tysięcy odbiorców z wodomierzami mamy, proszę Państwa, na dzisiaj 5 odbiorców, którzy mają tak zwany ryczałt. I po dogłębnej analizie w spółce uznaliśmy, że wprowadzenie abonamentu, co się u nas w spółce wiązałoby z kosztami związanymi z wprowadzeniem tego sposobu rozliczania, wiązałoby się to, proszę Państwa, z ogromnymi kosztami zmiany systemów rozliczeń, systemów finansowych i uznaliśmy to, że to by byłaby niegospodarność i to by było dopiero skrośne finansowanie, czyli inni mieszkańcy ponosiliby koszt prowadzenia abonamentu dla tych 5 mieszkańców, a chciałabym podkreślić, że złożyliśmy oświadczenie i je podpisaliśmy w tym właśnie procedowaniu już w drugiej rundzie, że do momentu wejścia w życie taryfy, bo przecież musimy odczekać 120 dni, wyeliminowalibyśmy tych wszystkich mieszkańców, którzy mieli ryczałt i nie byłoby żadnego tego finansowania skrośnego. To pierwsza sprawa. Druga sprawa e-faktury. Proszę Państwa, my dopiero wprowadzamy system elektronicznej obsługi klienta. Mamy klientów, którzy mają e-fakturę, mamy klientów, którzy dostają faktury pocztą i mamy klientów, którzy dostają i faktury i życzą sobie dodatkowo otrzymanie faktury pocztą. Nie mamy, tak jak nam sugerowano tutaj w organie pierwszej instancji, żadnych gońców. Te koszty związane z wysyłaniem, proszę Państwa, czy to drogą elektroniczną, czy drogą pocztową faktury, to są naprawdę koszty znikome w całej konstrukcji taryfy i też wielokrotnie organowi uzasadnialiśmy, przedstawiając dokumenty, przedstawiając analizy ekonomiczne, że ten koszt wynosi, ja nie potrafię powiedzieć, bo mamy w Polsce złoty i grosze, a to było czwóreczka na czwartym miejscu po przecinku. Czyli tutaj też bym nie nazwała tego żadnym skrośnym finansowaniem. I jeszcze chciałabym dodać jedną kwestię. Mam tutaj ze sobą, pani redaktor może być świadkiem, wydane decyzje przez organ pierwszej instancji, gdzie mamy jedną grupę taryfową, zawierającą dokładnie, tak jak u nas, i odbiorców, którzy są rozliczani z wodomierza, i odbiorców, którzy są ryczałtowcami. Ja mogę przytoczyć, to jest na przykład gmina Rajgród. Kolejny zarzut, który był u nas, że mamy wydzielić grupę na cele przeciwpożarowe. W naszym wniosku przecież dokładnie wpisaliśmy, że nasza taryfa obejmuje tą grupę odbiorców. I też mam tutaj dwie decyzje naszego organu pierwszej instancji. To jest gmina Poświętne, gmina Kołaki Kościelne, gdzie też jest jedna grupa i też uwzględnia w ten sam sposób, jak my złożyliśmy, tą grupę na cele przeciwpożarowe. Więc ja po prostu, pani dyrektor, tylko nie rozumiem, dlaczego akurat u nas w Białymstoku jest, skoro to identycznie było złożone, u nas jest to traktowane jako podstawowy błąd, a inne gminy dostały pozytywne rozpatrzenie decyzji, mimo że dokładnie w ten sam sposób to zaprezentowały. Jeżeli... Bo proszę Państwa, my oczywiście też dążymy do konsensusu, dbając o dobro tej spółki i o dobro mieszkańców naszego miasta i do 15 czerwca złożymy poprawiony wniosek, tak żeby osiągnąć kompromis, bo przeciąganie tej sprawy to działa na niekorzyść i mieszkańców i tego przedsiębiorstwa. Tylko ja chciałam tu od razu podkreślić, że my chcielibyśmy być równo traktowani jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, które procedowały złożenie. Więc poza tym, tak jak w skardze do sądu, taryfa nie jest ustalana dowolnie. Mamy przepisy prawa, na bazie której ta taryfa jest ustalona. I naszym zdaniem te przepisy nie dają dla organu regulacyjnego takich uprawnień, żeby ingerować w działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. My, proszę Państwa, naprawdę dogłębnie analizowaliśmy, czy wprowadzić abonament, no i uznaliśmy jako zarządzający, a to my ponosimy odpowiedzialność i majątkiem własnym, i odpowiedzialność cywilną, i etyczną za funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa. I uznaliśmy, że wprowadzenie abonamentów dla wszystkich tylko dlatego, że mamy 5 ryczałtowców, jednocześnie zobowiązaliśmy się, że zejdziemy z tych ryczałtów do momentu wejścia taryfy, uznaliśmy, że to po prostu byłaby niegospodarność. I organ nie może na nas wymuszać wprowadzenie działań, które my uznajemy, że są to działania dla spółki niekorzystne.
Pani dyrektor, jak odniesie się pani do zarzutu pani prezes, że wodociągi białostockie są nierówno traktowane?
Musiałabym spojrzeć na te decyzje, o których mówi pani prezes. Natomiast z całą pewnością wiem, że każdy wniosek taryfowy jest analizowany odrębnie. I znam bardzo dużo miejscowości małych, które nie mają wydzielonych grup taryfowych ze względu na to, że po prostu w ogóle nie posiadają odbiorców, którzy są rozliczani. Jeżeli pani pozwolicie, to ja zacytuję fragment, skoro pani prezes mówi o odniesieniu, o identycznych normach prawnych, to rozporządzenie taryfowe, w którym mamy wyraźnie napisane, że koszty odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Co oznacza nie mniej, nie więcej, że organ zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji nie może wybiórczo traktować. Jest wiele miejscowości bardzo małych, które nie stać wprowadzenie systemu billingowego, ani drogiego, ani taniego, kiedy faktury są wystawiane prawie że w sposób ręczny i radzą sobie, tym bardziej, że tak jak pani prezes powiedziała, jest to 5 odbiorców, więc nie byłby to jakiś strasznie duży nakład pracy. Proszę Państwa, ale niestety koszty odczytu wodomierza to jest szereg osób, które odczytują. I bez względu na to, czy jest to grosz na metr sześcienny, czy to jest to 20 zł, jak innych może być w jakichś małych miejscowościach, to ustawodawca nie daje nam tu możliwości wyboru selektywnego, czy ma być to duża, czy mała wartość. Dokładnie taka sama sytuacja jest z e-fakturą. Jeżeli Państwo korzystacie z każdego innego medium, czy są to telefony komórkowe, czy jest to energia, w momencie, kiedy się decydujecie Państwo na e-fakturę, dostajecie Państwo stawkę opłaty niższą, chociażby o tą wartość znaczka pocztowego. Także no, my nie traktujemy jakoś wybiórczo w sposób inny jednych przedsiębiorców. Absolutnie nie wymuszamy. Pani prezes nadmieniła, że sprawa trafiła do sądu. My bardzo chętnie pochylimy się nad wyrokiem sądowym i zobaczymy, jak te przepisy, które my czytamy wprost i traktujemy identycznie, proszę zwrócić pani prezes uwagę na decyzje wydawane przez organ drugiej instancji, czy są w sposób wybiórczy. Ja mogę powiedzieć, że w zachodniopomorskim i wielkopolskim jest cały szereg przedsiębiorstw, które mają po kilkadziesiąt grup taryfowych i one są... Dla nas możemy powiedzieć, że są mało czytelne, tak? Ale tutaj odbiorcy usług są już dokładnie pewni tego, za co dokładnie płacą. Nie traktujemy Państwa w sposób szczególnie źle lub szczególnie wybrany. Po prostu czytamy jako organ drugiej instancji z całą pewnością identycznie przepisy i staramy się je stosować do wszystkich odbiorców. Analizując, czy ci odbiorcy rozliczani z norm przeciętnych zużycia są, czy mają e-fakturę. Państwo możecie w ogóle nie stosować e-faktury. Nie jesteście Państwo do tego zobligowani. Wtedy faktycznie ta grupa taryfowa w ogóle może nie istnieć. Dokładnie tak samo może być, jeżeli, ja nie wiem technicznie, jak pani prezes jest w stanie zmusić wszystkich odbiorców, żeby mieli wodomierze, bo zgodnie z prawem jest to niemożliwe, bo każdy ma wybór, tak? Jeżeli jest to jego osobiste przyłącze, nie musi być urządzenie pomiarowe na nim. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, proszę bardzo, ale widzicie państwo, dochodzimy do punktu, kiedy pani prezes mówi o półtora roku i ci odbiorcy nadal są.
Pani dyrektor, Wody Polskie regulują opłaty za wodę od 2018 roku. Ostatnia podwyżka w Białymstoku była w czerwcu 2020 roku, czyli do tej pory nie było chyba problemów z ustalaniem opłat za wodę, odprowadzanie ścieków. Dlaczego teraz wyszły?
Proszę Państwa, ja też tutaj pani dyrektor, bo ja bym chciała też prosić o pewne zrozumienie naszej strony. Jak pani, tu nie muszę tłumaczyć, pani dobrze wie, my działamy na bazie rozporządzenia. Rozporządzenie dokładnie nam mówi, że ja jak składam taryfę w imieniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, paragraf 7 rozporządzenia mówi, że planuję tą taryfę na podstawie kosztów poniesionych w okresie obrachunkowym poprzedzającym wejście nowej taryfy, czyli ostatnie 12 miesięcy. I teraz proszę panią, pani dyrektor, proszę państwa, jeżeli ja mam podać, a państwo zawsze mnie pouczają, za podanie nieprawdziwych danych grozi mi odpowiedni paragraf karny. I teraz pani dyrektor, jeżeli ja na ten moment w spółce nie mam wyodrębnionych kosztów związanych z abonamentem czy e-fakturą, to przecież ja nie jestem pani w stanie podać, jakie te koszty, ile będą wynosić. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że mamy drugi jakby bieg taryfowy. W 2018 roku również jako spółka procedowaliśmy taryfę. W zasadzie nie mieliśmy żadnych uwag, a prawo się nie zmieniło. I teraz nie mieliśmy żadnych podstaw w spółce, żeby przygotowywać się do wniosku, w którym mamy podać koszty dla tak wyodrębnionych grup taryfowych. Przecież pani dokładnie wie,
dlaczego,
pani dyrektor...
Dlaczego? Co tu się zmieniło, że nic, w 2020 roku
w ostatnim,
wniosek przeszedł, teraz
tak,
nie?
W 2018 roku wniosek przeszedł praktycznie, jedna jakaś drobna uwaga, też nie było abonamentów, też już mieliśmy e-faktury i była identyczna sytuacja. I my po prostu bazując na tamtym okresie taryfowym, na tamtej państwa weryfikacji prowadziliśmy księgowość w sposób prawidłowy, co potwierdzają badania biegłych rewidentów. Wszystko jest prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, tak jak mówi rozporządzenie, że ma być to na kosztach prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. I my naprawdę dzisiaj nie jesteśmy w stanie skonsumować w ten sposób państwa uwagi. nawet, chociaż naprawdę uważamy, że nie można wymuszać, jeżeli to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Ale chcemy naprawdę kompromisu i próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, żeby państwa uwagi drugiej instancji uwzględnić, ale nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy kosztów, bo przynajmniej rok muszę prowadzić wyodrębnione konta księgowe, żeby połapać te koszty związane ze fakturą, z pocztą, żeby porozdzielać to na poszczególne grupy taryfowe. Ja tak jak we wtorek w tym tygodniu byłam na spotkaniu tutaj u regionalnego dyrektora i naprawdę szukamy kompromisu i szukamy w spółce takich rozwiązań, żeby jednocześnie skonsumować te państwa zastrzeżenia, a proszę mi wierzyć, na przyszłość, jeżeli takie jest państwa stanowisko, my naprawdę się do niego dostosujemy, tylko my potrzebujemy czasu, żeby te koszty połapać i odpowiednio plany kont pozmieniać, żeby móc rzetelnie wystąpić do państwa o taryfę w kolejnym tym okresie trzech lat. A dzisiaj naprawdę deklaruję, będziemy szukali rozwiązania, żeby jednak próbować skonsumować zgodnie z prawem oczywiście państwa uwagi, ale też prosimy o zrozumienie z drugiej strony. I pani dyrektor, ja nie mówiłam o decyzjach drugiej instancji, żeby tutaj być zupełnie szczerym i nie powodować kolejnych napięć. Ja mam tutaj ze sobą, specjalnie wzięłam decyzję organu pierwszej instancji, gdzie te zarzuty, które się pojawiają w naszych decyzjach, są dokładnie, były tak samo zgłoszone wnioski taryfowe i zostało to zatwierdzone bez żadnych uwag. Stąd tylko temu nikomu nie zarzucam nierównego traktowania, tylko proszę państwa o równe traktowanie i o zrozumienie naszej sytuacji, tak jak my również i państwa sytuację rozumiemy, bo każde przedsiębiorstwo ma inne uwarunkowania i prosimy o zrozumienie, a jednocześnie my chcemy działać zgodnie z prawem, czyli składać te rzetelne dane, tak jak mówi prawo, jak mówi rozporządzenie, jak mówi ustawa.
Pani dyrektor, czy faktycznie Wody Polskie zmieniły reguły ustalania taryf?
Ja się odniosę do wszystkich aspektów, o których pani prezes mówiła. Paragraf 7. Poniesione koszty w okresie obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowe taryfy ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów sporządzonej zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w latach obowiązywania taryfy. Pani prezes, ja uważam, że owszem, tak, ewidencja księgowa, tak, zgadzam się, ale uważam, że zapędzanie się w prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla celów podatkowych, rachunkowych i jeszcze dla taryfy, to byłoby bardzo duże wyzwanie dla najbardziej wykwalifikowanych służb ekonomicznych księgowych. Myślę, że w tym zakresie możemy spróbować posłużyć się państwa kalkulacją nawet w formie pliku Excela, z którego będzie wynikało, że całość kosztów zaplanowanych będzie w sumach bilansowych zgodna z ewidencją księgową i nie będzie to uznane za błąd. Natomiast odnosząc się do pytania w zakresie, czy Wody Polskie zmieniły. Proszę państwa, wszyscy się uczymy. W 2018 roku weszło rozporządzenie i weszła ustawa. Od tamtej pory mamy 50 wyroków sądowych, które musiały zmienić stanowisko Wód Polskich w zakresie i badania, i weryfikowania, dlatego że jak Wody Polskie stosują się do wszystkich wyroków, które są rozpatrywane przez sąd i administracyjny, i Naczelny Sąd Administracyjny, i wojewódzkie. Dlatego być może, że zdarzają się takie sytuacje, że to, co w okresie taryfikacji 2018-2021 było dopuszczalne, po konkretnym wyroku sądowym już w tej chwili jest niemożliwe. Dlatego, że gdyby Wody Polskie nie w swojej decyzji nie uwzględniły zaleceń sądu, w momencie druga strona zaskarża decyzję i wraca decyzja negatywna z uchyleniem decyzji Wód Polskich. Dlatego musiało się to zmienić. Kolejny proces taryfikacji, który będzie 2020, teraz możemy mówić o procesie skrócenia taryf. Kolejny skończył się 2021-2024. Kolejny proces taryfikacji może wniesie kolejne wyroki, które zobligują Wody Polskie do tego, żeby jeszcze coś bardziej wnikliwie, jeszcze w drugą stronę. Wszystkie te wyroki są dla państwa dostępne. Pani prezes, ja myślę, że Nasza dyskusja tu nie ma na celu ani z jednej, ani z drugiej strony. Ja przynajmniej deklaruję, że z mojej absolutnie nie, zaogniania sytuacji. Ja chciałabym, żebyśmy doszli do kompromisu i jednak dali radę skonstruować tak ten wniosek taryfowy, żebyście państwo jak najszybciej potrafili złożyć go i żeby on już był procedowany i był zatwierdzony.
A ja mam nadzieję, że taki będzie efekt dzisiejszego programu. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Naszymi gośćmi w studiu są prezes Wodociągów Białostockich Beata Wiśniewska, a przez telefon łączymy się z dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Joanną Kidzińską. Kiedy i o ile wzrosną w Białymstoku i w Wasilkowie opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków? Czy uda się zażegnać spór między Wodociągami Białostockimi a Wodami Polskimi? O tym rozmawiamy dzisiaj w programie z Joanną Kidzińską, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i prezes spółki Wodociągi Białostockie Beatą Wiśniewską. Wody Polskie zarzucają wodociągom, że planują zbyt drastyczne podwyżki. Pani dyrektor, czy faktycznie o to chodzi w tym sporze?
Przyznam szczerze, że od początku rozmowy podkreślam, że podstawowym powodem decyzji negatywnej była zła konstrukcja taryfy. A pani redaktor mnie pyta o zbyt drastyczne podwyżki.
Bo to było w ubiegłym tygodniu podnoszone, że, wody, że nawet 20% podwyżkę za odprowadzanie ścieków Wodociągi Białostockie proponują, a w innych regionach Polski te podwyżki są no, mniejsze.
Pani redaktor, jakie podwyżki były w poszczególnych regionach, to w zeszłym tygodniu mieliście państwo sposobność zobaczenia na mapach, które były. Ukazały się takie artykuły, gdzie była faktycznie średnia podwyżka ceny za wodę. Przyznaję, że Wodociągi Białostockie przedstawiły wniosek taryfowy, z którego wynika podwyżka ceny za wodę 15% w 3 latach obowiązywania taryfy i 20% na ścieki. Owszem, ale do tego, czy jest to za wysoka, czy za niska, to moglibyśmy wrócić, gdyby to rzeczywiście było już tak skonstruowane, że można byłoby stwierdzić, w której grupie taryfowej, jaka faktycznie jest ta podwyżka. Jest faktycznie jeszcze dwa aspekty, o których wcześniej wspomniałam, które musiałybyśmy tutaj z panią prezes zastanowić się i pomyśleć, jak do nich podejść. A mianowicie po pierwsze optymalizacja kosztów amortyzacji w kontekście planowanych cen za wodę i ścieki. I drugie to wody opadowe i roztopowe, bo przyznam szczerze, że patrzymy na państwa bilans wody i ścieków, które dostarczyliście nam państwo na nasze wezwanie i trochę jesteśmy zmartwieni tym, że u państwa różnica pomiędzy ilością ścieków wpływających na oczyszczalnię, a wszystkich ścieków, które macie państwo fakturowane z różnych źródeł i swojego zużycia, to jest aż 27%. I w porównaniu do innych miast Polski jest to bardzo wysoki procent. I no, z naszych tutaj prawda, technicznych możliwości wynika, że no jednak część tych wód opadowych i roztopowych wpływa. A państwo nie jesteście właścicielem kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym te koszty powinny być według nas zdjęte z tej kanalizacji deszczowej, przeniesione na kanalizację deszczowej z ceny wody i ścieków, czyli ścieków gdyby sanitarnych. Nie wiem, co pani prezes na to, bo ja uważam, że to jest, no, porównując do innych miast Polski tej wielkości, jest to duży wskaźnik.
Pani dyrektor, więc tak, no to są dwa grube tematy, ta amortyzacja i te ścieki przypadkowe. I teraz może a propos ścieków. Czy dużo, to chciałabym powiedzieć, że jesteśmy uczestnikiem badań benchmarkingowych prowadzonych przez naszą Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie i ten aspekt ilości wód przypadkowych w ściekach komunalnych jest systematycznie przez Izbę badany. I tu bym nie zgodziła się ze stwierdzeniem, że u nas na tle Polski jest tego dużo, bo właśnie powiedziałabym inaczej. Jest to poniżej średniej w kraju i poniżej mediany w kraju. U nas w tym wniosku, który procedowaliśmy, było to około 23-24%. Ja tylko chciałabym przypomnieć, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu i z rozporządzeniem, tam jest nawet przywołany w słowniczku definicja w paragrafie drugim, cena za odprowadzone ścieki, co obejmuje i mamy tam, już nie będę cytować, w tym ścieków komunalnych. Z kolei definicja tego ścieku komunalnego jest i w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu, jak także w ustawie prawo wodne. prywatne i tam wyraźnie jest napisane, że ściek komunalny to również, proszę Państwa, wody przypadkowe i opadowe. I teraz Pani Dyrektor, nie wiem jak my do tego podejdziemy, dlatego że Pani doskonale wie, że mamy też opinię znanego profesora, jednego z najwybitniejszych chyba znawców o definicji ścieku, profesora Jerzego Zwoździaka z Wrocławia i proszę Państwa, który potwierdza jakby nasze stanowisko. Wody przypadkowe to są nie tylko wody opadowe, ale to są wody roztopowe, to jest także straty tych wód technologicznych, które służą nam zarówno w procesie uzdatniania wody, jak i w procesie oczyszczania ścieków. To są również nielegalne, które my oczywiście systematycznie próbujemy eliminować, zrzuty wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Proszę Państwa, w Polsce legalne, nie ma legalnego zrzucania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej i my to systematycznie jakby tępimy. Ale chyba Pani Dyrektor przyzna mi, że no ja nie mogę powiedzieć, jak deszcz pada, deszczu nie wpadaj przez dziurki do kanalizacji sanitarnej, bo on i tak tam będzie wpadał. I teraz Pani Dyrektor, proszę się poczuć na miejscu zarządu spółki jakiejkolwiek wodociągowej. My zeznajemy zgodnie z dyrektywą, z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, mamy obowiązek oczyścić wszystkie ścieki wpływające na oczyszczalnie i to robimy. W licznych sprawozdaniach do państwa, do WIOŚ-u, czyli do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do GUS-u, do sprawozdań związanych z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, zeznajemy, jaka ta liczba ścieków jest. I teraz mamy państwu, podkreślam, że zawsze dostajemy pouczenie, że za składanie nieprawdziwych informacji grozi nam kara. Proszę Państwa, my nie możemy podać, że teraz mamy tych ścieków mniej, bo przecież Państwu w licznych sprawozdaniach zeznajemy. Ja chciałam też przypomnieć, że do naliczania opłat przez Polskie Wody związanych z odprowadzaniem przez nas oczyszczonych ścieków, to już Państwo przyjmujecie definicję, że to jest ściek komunalny, tylko w tą stronę, kiedy składamy taryfę, że nie jest. Ja mam taką propozycję, jeżeli organ pierwszej instancji da nam na piśmie, ile my mamy tych ścieków wyjąć, no to my się dostosujemy, wykonując jakby polecenie organu pierwszej instancji, bo ja jakby innej możliwości nie widzę. Poza tym, Pani Dyrektor, wymagacie... U nas jeden kolektor zbiorczy zbiera ścieki z całego miasta, którym to kolektorem ścieki wpływają na oczyszczalnię. Ja nie potrafię rozróżnić, ile w tych ściekach jest deszczówki, która wpływa przez te dziurki przypadkowo, bo podkreślam, my nie wprowadzamy, to są przypadkowe wody opadowe i ona ma taki sam kolor jak ściek. Ona nie jest na przykład różowa czy niebieska. My tego przecież nie opomiarujemy. Także ja nie mam pojęcia, jak mamy Państwu podać, ile w tych ściekach, bo jest to ściek, ile to jest ta woda, która przez te dziurki do kanalizacji, też przypomnę, to niekoniecznie dziurki. My mamy 132-letnią historię. Sieci mamy o różnym wieku, tak? Są sieci nowe, które modernizujemy, ale są też sieci bardzo stare, kilkudziesięcioletnie, a nawet stuletnie. I tam przecież też mogą się dostawać wody opadowe czy roztopowe. My ostatnio modernizowaliśmy wielki kolektor. Ja tam oprócz wód opadowych to znalazłam piłkę koszykową, znalazłam wózek. No różnymi drogami to się dostaje i my po prostu nie potrafimy rzetelnie, a podkreślam, rozporządzenie nas zmusza do rzetelnie podanych danych. Nie potrafimy rzetelnie powiedzieć, ile my tych w tej wodzie, my jako wodociągi, w ogóle jako branża, chcemy przestrzegać prawa. Jeżeli państwo wprowadzą zapisy, że ta różnica, o której pani dyrektor mówi, bo oczywiście my się doskonale widzę, rozumiemy, ma być w jakiś inny sposób uwzględniana w tym wniosku i tak dalej. My się do tego jak najbardziej jako wodociągi dostosujemy, tylko my w tym momencie, proszę zrozumieć naszą sytuację, nie jesteśmy w stanie jakby państwa tego żądania w tych decyzjach, bo one są bardzo ogólne, nam się nie mówi ile za dużo, tylko nam się mówi po prostu za dużo, a my nie mamy metodologii. Zresztą prosiłam organ pierwszej instancji o wskazanie tej metodologii, ale odpowiedzi niestety nie dostałam. Także tu też musimy porozmawiać. Pani dyrektor, czy ja mogę prosić, ja przepraszam, że na antenie, ale no, bardzo dobrze nam się tu dzisiaj rozmawia, o jakieś spotkanie.
Z paniami, ja słyszę, że to żadna tam sprawa polityczna. Obie panie mają konkretne argumenty i jest ta chęć porozumienia się.
Ja bym czy księgową wzięła, czy technologa a propos ścieków i my naprawdę szukamy kompromisu, czy pani by zechciała się, my byśmy chętnie do pani przyjechali, do siebie zaprosili, o właśnie już takich bardzo szczegółowych kwestiach porozmawiać.
Technikaliach,
tak żebyśmy do 15 tego czerwca mogli złożyć wniosek, który by jakby dwie strony satysfakcjonował, czyli my jakby państwa argumenty rozumiemy, ale też prosimy, żeby państwo
zwłaszcza,
też
że nie ma
nasze
na co czekać, wodociągi to infrastruktura
rozumieli.
Krytyczna, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. To każdemu zależy na czasie. Pani
tak,
dyrektor.
Oczywiście, pani prezes. Tak, oczywiście, ja się zgadzam jak najbardziej. Natomiast w odniesieniu do pani prezes wypowiedzi w zakresie wód opadowych i roztopowych chciałabym powiedzieć, że tak, oczywiście bardzo cenna jest dla nas tutaj ta przytoczona definicja wód opadowych i roztopowych sporządzona w ekspertyzie. Tylko tak jak pani prezes mówi, że nie wynika z niej żadna metodologia, tak samo jak nie wynika z ustawy. Z ustawy jednoznacznie wynika to, że odbiorcy usług, którzy odprowadzają ścieki sanitarne, nie powinni płacić za wody opadowe i roztopowe. Powiem tak, że jak Polska długa i szeroka, to są stosowane przeróżne metodologie wyliczenia oddzielenia wód opadowych i roztopowych. W wielu wnioskach taryfowych, tak jak państwo pewnie czytacie w prasie, ponad 90% wniosków taryfowych zostało już zatwierdzonych. Stosowane są przeróżne. I proszę mi wierzyć, że organy pierwszej instancji akceptują to. No tak, żal może trochę przemawia tutaj przez nas, że państwo nie pochyliliście nad tym i nie próbowaliście w żaden sposób wydzielić.
Ale pani dyrektor, przecież się pochyliłam. Znalazłam metody, ja jestem jeszcze statystykiem i ekonometrykiem, nauczycielem akademickim. Znalazłam metody oszacowania. Tylko i to zrobiliśmy i te wody odjęliśmy, ale państwo, organ pierwszej instancji, później państwo w swoich odwołaniach jako organ drugiej nie uwzględnili tej naszej metodologii.
No to musimy się pani prezes w takim razie
muszą się panie spotkać.
Metodologią pod wody pochylić. Dlatego, że no ja nie mogę przymusić państwa do wydzielenia i dostosowania konkretnej metodologii, bo każdy wniosek taryfowy jest analizowany odrębnie. Tak jak pani prezes mówi, są specjalne warunki na każdym terenie, tak? Ja mogę ewentualnie sugerować, decyzja zawsze należy do państwa. Jedno jest pewne, że no niestety liczne wyroki sądowe mówią nam o tym, że wody opadowe i roztopowe nie mogą, wiem, że wpływają na oczyszczalnie. Tak, jest to bezsprzeczne i tutaj się zgadzamy w 1000%. Natomiast koszty oczyszczenia tych wód opadowych i roztopowych powinien pokrywać właściciel kanalizacji deszczowej, bezwzględnie. I dlatego też one powinny wrócić do państwa jak najbardziej w wyrównaniu tych kosztów, które państwo ponosicie, ale nie od odbiorców usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie.
Ja bym spytała o paragraf, który o tym mówi, ale już nie mamy czasu, ale
nie mamy
nam
czasu.
Się rozmawia, no, będę dzwonić.
I ja dziękuję paniom za udział w programie i mam nadzieję na szybkie zakończenie sporu. A rozmawiałam z dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ścienkowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej Joanną Kidzińską i prezes spółki Wodociągi Białostockie Beatą Wiśniewską. Dziękuję paniom.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
A do usłyszenia mówi Renata Reda.